3, 2, 1, start. To są. Jest Łos Podcast. Dawno niesłyszany. On. Już skończyłem podcast. Już rapować, bo nie umiem wcale tego.
Podcast.
Jest to on.
Podcast.
Dzień dobry, witamy serdecznie. Jest to Jest Łos Podcast.
Dzień dobry.
Ukłony ciepłe dla wszystkich cierpliwych naszych słuchaczy, którzy wyczekali i chcą słuchać dalej naszych tutaj opowieści o technologii. Dużo się wydarzyło w te ostatnie 2 tygodnie i trudno wybrać najważniejsze rzeczy, mam wrażenie, ale...
No, to ja bym powiedział, że zmieniłem tapetę na telefonie.
Wow.
Nie wiem, czy to jest gdzieś tam...
No, to jest jedna z rzeczy, które się wydarzyły.
Up-top.
Tak?
W sensie miałem taką, która była... Jest zdjęcie żony, tak. I iOS ma taki feature, że...
Żona zasłania zegar.
Kolor tła może zmienić.
Tak. No.
I miałem pomarańczowy.
Okej.
Okay. I zrobiłem różowy.
Wow.
Nie wiem.
Czy już nie jesień?
Znaczy mam też zielony. Nawet nie widać.
Wiosna raczej.
Zielony. Mhm. Tak, bo ja w ogóle... Kurwa, a to jest w ogóle zajebista rzecz, którą zrobiłem. Bo zrobiłem... Mam parę tapet. W sensie mam parę zdjęć. Mam to samo zdjęcie żony. No. W 3 różnych kolorach.
No.
1, 2, 3. No. Widać 3 różne kolory. I teraz mam zrobione tak, że jak odpalam personal focus, to on losuje numerek pomiędzy 1 a 100. I zależnie od tego, jaki ten numerek wypadnie, w sensie czy od 1 do 50, czy od 51 do 100, to wybiera albo zieloną, albo różową.
Aha.
A o godzinie, w sensie, a godzinę przed zachodem słońca ustawia na tą samą tapetę,
ale
tylko na granatowy,
aha,
żeby było na zasadzie...
Już nocno.
Tak, proszę,
wow,
bardzo.
No to jest potężna automatyzacja, no.
Zajebista.
Trzeba by się ale naklikać, co?
Mega mi się... Ja bardzo ją lubię, tą automatyzację, bo ona jest tak przyjemna w takim kontekście, że ja to lubię te dwa kolorki, one mi się zmieniają.
No super.
No, także...
Wow.
Proszę bardzo,
a nie lepiej było
rzeczy
losować cyfrę między 1 a 2?
Wiesz co? Nie działało to tak dobrze.
O.
Nie wiem dlaczego. W sensie faktycznie było tak, że było randomowo, no, ale miałem wrażenie, że dużo częściej wypada numerek 1, aha, niż 2. A jak zrobiłem, żeby to było pomiędzy 1 a 100, mm-hmm, to ta randomizacja, mam wrażenie, ma dużo większą szansę na to, żeby być all over the place. I dzięki temu, no nie wiem, ale efekt jest taki, że częściej mam różną tapetę.
Okay.
A to dla mnie jest spoko. I sobie mogę dokładać tam kolejne. To jest właśnie, proszę bardzo, shortcutowy świr.
Wow. No, powiem ci, że nie spodziewałem się.
No, to są rzeczy ważnych. Jeszcze z rzeczy ważnych mam...
No zaraz, stronę piękną postawiłeś do forum.
Którą?
Status.
Którą? A, to prawda, ale to było w ciągu ostatnich 2 tygodni?
No tak, tak
nie,
mi się wydaje.
Nie, wcześniej nawet chyba. Bo czekaj, ja to nawet sprawdzę, status jesus.pl. Bo to jest coś takiego, że ja właśnie... wiesz co, zaczęło to się 16 października, ale to mogłem wcześniej o tym chyba nie mówić.
No nie pamiętam, czy rozmawialiśmy o tym.
Ale to faktycznie mogłem nie mówić, bo jest, wrzucę linki do opisa, opisa. Już sobie w ogóle wrzucę oba. To jest jeden, to jest drugi. Status.jesus.pl oraz status.wspaniały.eu.
Mhm.
No bo obie strony w cudzysłowie to są różne usługi, no i jak wejdzie sobie ktoś na status jesus.pl, to może zobaczyć na przykład, czy coś się dzieje z forum zaplanowanego, czy nie. Mhm. Jak tam są 4 jakby monitory, jeden z nich sprawdza stronę główną, jesus.pl po prostu, czy działa nasz w cudzysłowie blog. Forum jesus.pl, no to jest forum jak nasz. Iwypy.pl to jest nasz skracacz linków.
Mhm.
I to jest jedyna usługa, która nie ma 100% uptime'u, bo 20 października na minutę się wyłączyła.
O, ale sama padła po prostu?
Tak, po prostu, nie wiem, Zenbox robił jakieś modyfikacje i po prostu padło na minutę. No i feeduję, w sensie sprawdzam też nasz feed podcastowy, czyli okay. sprawdzamy, czy Zencaster działa.
Jasne.
Co jest na statusjesus.pl, a jak wejdzie sobie ktoś na wspaniały EU status, to tam jest serwer oczywiście wspaniały EU, tam jest informacja na temat tego, czy serwer Mastodona działa, oraz RSS. Akurat RSS ma straszny ten uptime, 98%, bo 1 listopada bawiłem się coś tam z domeną i przez przypadek skierowałem ją w kosmos, po czym poszedłem spać na 9 godzin.
Aj.
I jest 9 godzin i 51 sekund downtime'u RSS-y mają, ale to już raczej się nie będzie powtarzało, więc ten uptime będzie sobie bardzo przyjemnie rósł i można sobie spokojnie z tego korzystać. No tak, ale to był taki moment, że dobra, jestem już zmęczony, idę spać.
Słuchaj, no pokaż mi admina, który tak nigdy nie zrobił.
Pewno jest ich wielu. No nie, no to jest taki... Ale fajnie jest, że jakby można sobie ten status sprawdzić. Widać na przykład, kiedy, jak na status jest super, to wiedzieć, to zobaczę nawet, kiedy robiłem update'y forum, bo widać na tym uptime'ie, że jest maintenance i widać nawet, ile czasu mi zabierają. W sensie jeden maintenance, aktualizacja forum 18 minut, drugi 28 minut i trzeci wczoraj 43 minuty. Dzisiaj nawet bardziej, bo ja to robiłem chyba od drugiej w nocy, więc...
No to grube rzeczy. Ale to widać, jak wiesz, jak dużo pracy wkładasz w to, no. Bo to przez te...
Lubię to.
Nawet więcej czasu tak naprawdę, bo jeszcze się musisz przygotować i tak dalej.
Tak, no ja ustawiam maintenance w momencie, w którym ściągam stronę offline, powiedzmy, nie? Więc wtedy sobie... Bardzo fajnie to działa, bardzo to lubię. Ale miałem do polecenia czy do pokazania w ogóle taką rzecz, która też się wydarzyła w ciągu ostatnich 2 tygodni. Właściwie dwie takie rzeczy się wydarzyły i one są w cudzysłowie w blogosferze się wydarzyły. Wojtek, czy ty wiesz, co to jest blogosfera?
No, to kiedyś się pisało teksty w internecie, prawda?
Tak,
i można było je czytać, tak, i można było je komentować i tak, na tym stał świat internetowy.
Dwie rzeczy. Jedna nie ma linku jakiegoś super szczególnego, ale wydarzyło się to, w sensie dużo na mikroblogu widziałem takich wpisów, to były wpisy dotyczące unsubscriptions, taki był theme jakby się nazywał.
Po prostu, że rozmawiamy o subskrypcjach.
Unsubscriptions, tak dokładnie. I bardzo dużo osób pisało właśnie blogi z tym tytułem, w sensie wpisy na blogu z tym tytułem, gdzie listowali subskrypcje, z których korzystają i ile pieniędzy wydają. W sensie taka trochę spowiedź internetowa, ja też właśnie ją sobie zrobiłem, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Nie wyglądało to najgorzej. Nie najlepiej ale nie najgorzej. Tam chyba u mnie to się zatrzymało na 115 dolkach miesięcznie, czyli tam koło 4,5 stówy. Więc tak, no ale różnie tam bywa. Natomiast drugi theme, i tutaj już jest piękny link, to jest App Defaults, i to jest taki link, który będzie w opisie odcinka, będzie można sobie zobaczyć. To jest w ogóle przepięknie zorganizowane. Jest taki podcast nazywający się Hemispheric Views. To jest taki, ja bym powiedział, że oni są bardzo podobni do Jesus podcastu. W kontekście tematów czy sposobu prowadzenia podcastu. No jakie śmieszki, kurwa, sobie gadają, się śmieją, hi. I też gadają o technologii.
Okay.
Naprawdę jak ktoś chciałby posłuchać, myślę, że są fajni. Ja ich słucham, nie wszystkie odcinki, ale słucham i polecam, bo myślę, że warto. No i teraz oni mieli taki odcinek nazywający się Duel of Defaults, w którym jeden ziomek jakby rozmawiał z dwójką ludzi, jakby pytał ich, z czego korzystają, i dawał im subiektywne oceny na temat tego, jak bardzo defaultowymi są użytkownikami.
O, ciekawe. Trochę taki setup apkowy.
Tak, i mówił na przykład, a ty korzystasz z Fastmaila, dostajesz 3 punkty. Im mniej, tym lepiej. A ty korzystasz z iClouda, dostajesz 1 punkt. Więc jakby takie coś powstało. Okay. No i potem ludzie stwierdzili, kurde, fajne, to my będziemy sobie pisać na blogach na temat tego, z jakich aplikacji korzystamy. Mm-hmm. Jest taka tam platka nawet na tej stronie, którą podlinkowałem. I na tej stronie, którą właśnie tam podlinkowałem, ten defaults.rnight.me, jest link do tego właśnie odcinka Hemispheric Views, można tego przesłuchać. A następnie są wszystkie wpisy ludzi, którzy dali w ogóle tej osobie znać, temu Robertowi Knightowi, że zrobili swoje właśnie app defaults. Tam, jak ktoś będzie chciał, to zobaczy nawet, że tam w którymś momencie jest Paweł Orzech.
I teraz
To, co jest super,
no,
to, że wiadomo, moja pornografia na temat tego, żeby zobaczyć ludziom jakby w majtki i sprawdzić, z czego korzystają, to jakby tutaj bardzo mocno działa, bo można faktycznie zobaczyć, ta lista jest dość długa, 106 blogów jest konkretnie tutaj, których ludzie napisali na temat tego, z czego korzystają. I teraz to, co jest zajebiste, możesz sobie oczywiście wejść do każdego z nich, prawie każdego z nich, jest też link do RSS-ów, to znaczy, że możesz sobie, jak wejdziesz na tego bloga i stwierdzisz, że jest dla ciebie interesujący, możesz go sobie dodać do RSS-ów, a nawet na samym dole są dwie rzeczy, to znaczy jedna na górze, druga na dole. Na górze możesz zasubskrybować feed, to znaczy, że jak pojawi się nowy app default, to będziesz miał powiadomienie w swoich RSS-ach, że się pojawił nowy app default, więc ja sobie to zrobiłem i jak się pojawia nowy wpis, to sobie czytam. A po drugie możesz pobrać plik OPML.
Tak jest.
Który zawiera wszystkie te feedy i możesz go sobie zaimportować do swojego czytnika RSS-ów i voila, nagle masz 106 osób, które tam, no chociaż nie wszyscy dali RSS, ale tam 100 osób, no tak. 100 blogów, które możesz sobie regularnie czytać. Ja zaobserwowałem wszystkie, które się tam pojawiły. Nie wszystkie z nich są anglojęzyczne, więc tych nieanglojęzycznych się musiałem trochę popozbywać, bo nie rozumiem francuskiego, hiszpańskiego czy niemieckiego na tyle, żeby móc jakby czerpać radość z tego, co ludzie piszą. A widziałem, że na przykład piszą tylko w tym języku. Ale super i to pokazuje, jak świetnie się znowu, po pierwsze, jakiś taki mały ripple na blogosferze się wydarzył i taki trend, z którego wszyscy skorzystali i teraz można zobaczyć tego efekt na tej jednej stronie. Świetnie, fajnie, mega takie community się zdobrało i to zaczęło robić. Po drugie, możesz sobie zobaczyć, z czego korzystają inni ludzie, więc możesz coś podpatrzeć, bo ja właśnie na tej podstawie gdzieś tam podpatrzyłem, że ktoś korzysta z aplikacji nazywającej się TOT. Ty o ty. I ona jest za darmo na Maca, na iPhone'a kosztuje pieniądze, bo TOT to jest, chyba nawet kiedyś dawno temu o tym mogliśmy rozmawiać, TOT to jest notatnik, w którym masz miejsce na 7 notatek. I to jest coś takiego, żebyś mógł jakby, on tam obsługuje Markdown i emoji i całą resztę rzeczy, ale chodzi o to, że to jest miejsce, w którym jak chcesz coś sobie zapisać, żeby jakby taka, powiedzmy, podręczna notatka w cudzysłowie.
Na takim sticky notes się powiedzmy.
Dokładnie. To tu masz 7 takich sticky notów. Podoba mi się, że to jest ograniczona liczba, bo to jest trochę tak, że jak coś tam jest za długo, to może powinno być normalną notatką, to po pierwsze. Po drugie, jak czegoś jest tam za dużo, to ewidentnie coś może już nie powinno być potrzebne i powinno zmienić miejsce. Ja wcześniej korzystałem do tego z drawców, ale z drawcami ja dalej korzystam z nich, tylko z nimi miałem taki problem, że ja mam na iPhone'ie powiadomienia w drawcach włączone, w sensie ikonkę, więc jak dodawałem nową notatkę, to mi tam się pojawiała ikonka, że jeden, a ja nie lubiłem tego, a często po to, żeby zostawić tam właśnie taką notatkę na chwilkę, nie? Teraz mogę korzystać z tego, z aplikacji TOT. Za to słynne darmo, więc polecam, żeby sobie sprawdzić, więc fajnie.
Dobre oceny ma. 4,6. Tak, 280 osób oceniło.
To zrobiło Icon Factory. Nie wiem, czy kojarzysz to studyjko.
A już sobie kliknę w nich. Co oni tu zrobili? Oni ja znam? Nie, nic nie znam chyba od nich. Widzę jakieś gierki nawet.
Oni robią więcej rzeczy niż mają na swojej stronie internetowej. Właśnie
nie, ja wlazłem, wiesz co, na stronę w App Store ich jakby ten iPad, iPhone, oni robią, no tak, no trochę
oni,
tego jest.
To, co oni robią, to oni robią bardzo dużo ikon.
Aha.
Więc jest tak, że możesz kojarzyć aplikacje, które korzystają z ikon, które oni narysowali. Okay. Na przykład Apollo jedną z ikonek miało narysowaną przez nich. Twitterific, nie wiem, czy kojarzysz tą aplikację do Twittera starą, też miała ikonkę narysowaną przez nich.
O, ale jedną znam, wiesz, ich aplikację. Nazywa się Bitcam. I to jest aplikacja, która robi zdjęcia po prostu z efektem takim bardzo rozpikselowanym, oldschoolowym. I masz tych efektów trochę, taki wiesz, lata 90, nie?
Fantastical, ikona została przez nich narysowana, proszę. Między innymi. Co tu jeszcze ciekawego jest? DJ jakiś. No, więc oni zrobili bardzo dużo ikon, które możesz kojarzyć, a ten Little Snitch. Proszę bardzo.
No, Koda,
taki listek, który kiedyś był przepiękny. No więc oni zrobili bardzo dużo takich ikon, jak już mówię, a poza tym zrobili parę takich małych narzędzi i ten TUT to jest jedna z tych narzędzi. Ono kosztuje na iPhone'a akurat chyba dużo pieniędzy z tego, co sprawdzałem, bo to jest jakoś tak, że im się to bardziej opłaca, 100 zł na iPhone'a kosztuje tapkę.
Okej, okay. No to dość dużo, jak na
no, bo koncept jest taki,
7
że
notatek.
Za darmo możesz korzystać na Macu, jeśli ci się przydaje, mhm. ale jak chciałbyś mieć ten sam, ten, no to to jest ich metoda na monetyzację, nie? Czyli no, żebyś rozumiem. Kupił sobie na iPhone'ie.
Ale to jest one time purchase, tak?
Tak, okej. Okay. Ja akurat na iPhone'ie niczego nie... Wiesz, no bo to jest jakby skończony produkt troszeczkę, nie?
No, no, no tak, no, co tam się może wydarzyć, tego, nie? Żeby...
No nie, no jakby to jest aplikacja, w której masz 7 notatek, kropka. Mhm. Więc polecam, ja sobie korzystam po to, żeby zapisywać sobie te rzeczy ze spotkań. Często jak mam na spotkaniach jakieś takie rzeczy, które się pojawiają, które muszę sobie zrobić, to ja potem ja sobie to szybko zapisuję w jakimkolwiek miejscu. Wcześniej korzystałem właśnie z drawców, teraz sobie będę korzystał z Tota. Wpisuję sobie tam te rzeczy i właściwie 10 minut po spotkaniu ta notatka już znika, nie? No bo ja te rzeczy wszystkie, które chciałem zrobić tam, wiesz, wysłać jakieś podsumowania, czy zrobić sobie z tego zdania, no to po prostu to zniknęło. Więc to jest taka rzecz, którą chciałbym polecić. I jeszcze zrobiłem... I mam jeszcze do polecenia jedną chyba rzecz, o której nie mówiłem. Tak. Inab.
Czyli ostatecznie Inab.
Inab.
Proszę.
I przeszliśmy przez ostatnie 2 tygodnie bardzo zabawną drogę, bo przeszliśmy od momentu, w którym żona mówiła: Paweł, ja nie widzę, jak nasze oszczędzanie ma się zacząć od momentu, w którym wydamy 450 zł na jakąś aplikację. Ja mówię, fair point.
No tak.
Ale mamy 34 dni triala, zobaczmy, jak to się sprawdzi. Usiedliśmy tam sobie w któryś weekend z 2 tygodnie temu i ja mówię, dobra, popatrz, to jest Inab, siądź obok mnie, wyświetliłem go na moim komputerze, wpisaliśmy sobie, ile pieniędzy będziemy mieli w tym miesiącu do zagospodarowania i mówię, no dobra, a teraz poróbmy sobie budżety. I long story short, to bardzo dobrze działa na mój mózg. To jest jak wczoraj powiedziałem, że to jest jak hej dla maila, to Inab jest dla finansów, dla mojego mózgu.
I Paulina mówi. Ciekawe, jak traktują pracowników.
Tak, no mam nadzieję, że dobrze. Natomiast Paulina powiedziała wczoraj, że ona już nie wyobraża sobie, żebyśmy nie używali Inabu.
O, proszę bardzo.
Bo to jest trochę takie podejście na zasadzie. Trochę tak jakbyś miał, mam 2000 kalorii na dzień do zużycia i teraz na co je zużyję? I to jest bardzo wygodne też myśleniowo, bo ja na przykład widzę, ile mam pieniędzy na koncie, ale nie myślę pieniędzmi na koncie, tylko myślę budżetem, który został założony, nie? Więc i to jest też wygodne, na przykład, no dobra, mamy dużo pieniędzy, ale tak naprawdę na przykład to i to i to i to jest na to, w sensie te pieniądze są przeznaczone na taki cel. A z drugiej strony na przykład, jak mamy ileś tam pieniędzy i zastanawiamy się, dobra, czy możemy sobie zamówić na przykład jedzenie do domu? Nie patrzymy na budżet, wydaliśmy 9 zł na jedzenie zamawiane, przypuśćmy. Więc mówię, no dobra, no to w tej sytuacji mamy na to budżet. Przeznaczyliśmy, powiedzieliśmy sobie na początku miesiąca, że tyle pieniędzy możemy wydać na zamawianie żarcia, więc możemy to zrobić i nie czujemy żadnych konsekwencji z tego powodu. Na zasadzie,
no jasne.
Tak, to zostało wymyślone.
To było zaplanowane, dokładnie.
Super. I to bardzo zwalnia z myślenia na temat tego, co można zrobić, a czego nie można zrobić. Bo jak spojrzę w Inabie, że mogę sobie kupić aplikację, bo założyłem sobie, że wydam tyle pieniędzy na apki, to super. Jak się pobierają pieniądze na subskrypcję na przykład, to też mnie to nie boli, bo ja mówię, no tak, w sensie może mi spada liczba pieniędzy na koncie, ale ja wiem, że na te rzeczy, które będę chciał, to te pieniądze są. Więc...
No mówią, że generalnie jest tak, że faktycznie w ogóle budżetowanie jest kluczem do sensownego oszczędzania, no bo po pierwsze widzisz co gdzie, po drugie decydujesz o tym pierwszego dnia. Ja na przykład nie korzystam z żadnej aplikacji, ale mam tak mentalne jakby podejście, to znaczy, że zanim jest początek miesiąca, nie? I wtedy jak przychodzi kasa.
Tak, ja też tak robiłem.
Nie? To po prostu zawsze najpierw płacę wszystko, co jest możliwe do zapłacenia. Wszystkie rachunki, oczywiście. Czynsze i tak dalej. Oczywiście z założeniem, no, że na pewno jeszcze jest kilka tam opłat w ciągu miesiąca, no bo tam, nie wiem,
wiadomo, no,
wiesz, internet, no to wychodzi Adobe wtedy, kiedy podpisałeś umowę.
9 dnia miesiąca.
No
nie?
Dokładnie, no ale o tym no. Gdzieś tam z tyłu głowy pamiętam i po prostu na koncie zostaje to, co faktycznie jest do wykorzystania na takie ruchome koszty.
To, co mi się zmieniło właśnie, no. Bo ja jak korzystałem kiedyś z Monzo, to miałem osobne poty na różne rzeczy. A teraz nie patrzę na swoje konto bankowe interfejsem konta bankowego, no bo tam jest na przykład, leży tam 2000 zł, nie? I jakby trochę na zasadzie, dobra, no to mam 2000 zł, no tak, do wyjebania. A teraz jak patrzę na to z perspektywy NAB-u i tam sprawdzam właściwie jakby ile mam pieniędzy, to mam takie, no dobra, jest 2000 zł, ale to tak naprawdę na ten konkretny cel jest tyle i tyle pieniędzy. I to korzystaliśmy z tego Spendi, które tak jak już powiedziałem kiedyś tam wkurwiło mnie niesamowicie z tymi powiadomieniami. Literalnie to jest powód, dla którego zrezygnowaliśmy. Jeden z dwóch, bo jak się okazało ostatecznie, budżetowanie w Spendi nie działało z naszą głową dobrze, bo... Znaczy, to do czego nam się przydało Spendi, to jest wzięliśmy, wiesz, 6 czy tam 7 miesięcy naszego spendingu i mogliśmy ułożyć w kategorii i powiedzieć sobie, ile miesięcznie będziemy wydawać na tą kategorię. No bo mieliśmy 7 miesięcy danych, więc jak wydaliśmy na przykład tam 6,5 tysiąca złotych na coś, no to przez 7, okej, okay, no dobra, czyli 900 zł, a teraz jeszcze koncept jest taki, że chcemy, wiesz, wydawać odrobinę mniej, no dobra, no to utniemy z 900 zł na 700 miesięcznie i zobaczymy, czy się w tym momencie wyrobimy. To, co jest zajebiste, to jest to, że on cię bije po mordzie, kiedy wydasz więcej w jakiejś kategorii. Aha. To mi się strasznie spodobało, no bo na przykład mieliśmy niezapowiedziany wydatek, mamy taką kategorię niezapowiedziane wydatki, będziemy to trackować i to będzie przydatne dlatego, że jeśli zobaczymy, że średnio miesięcznie niezapowiedzianych wydatków na przykład jest 5, 6, 8 stów, no to będziemy wiedzieli każdego miesiąca na początku, że na niezapowiedziany wydatek potrzebujemy 800 zł, żeby mieć święty spokój. No i zrobiliśmy taki niezapowiedziany wydatek. Akurat jeszcze nie wiedzieliśmy, jakie będzie budżet, więc było zero i on, wiesz, zapłaciłem tę kasę i mówi, no dobra, no to z czego ściągasz 400, przyjacielu? Bo twój budżet właśnie się przestał wspinać. Aha. Bo założyłeś, w sensie masz założone i plus wydane więcej pieniędzy niż miałeś. Bardzo to jest interesujące podejście, wiem, że nie dla wszystkich, dla mnie w ogóle, żeby było jasne, bardzo długo nie. Aha. Bo ja mówię, dlaczego on mi mówi, że mam mniej pieniędzy niż, wiesz, i jakby on mi chce każdą złotówkę i teraz już... To, co mi mocno pomogło, to jest, ja usiadłem do zrobienia NAB-a i do spisania tego wszystkiego w momencie, w którym miałem największą liczbę pieniędzy na koncie w miesiącu. Czyli, że mam całą swoją pensję i jestem przed wszystkimi wydatkami.
Jasne, no bo to jest wtedy, moment, kiedy, no oczywiście.
Tak, ale bo to jest tak, że jak to robisz w środku miesiąca, to on nie do końca, w sensie to ja nie uważam, to ten NAB jest głupi strasznie, w sensie, że nie umiem tego mentalnie ogarnąć, a teraz jak już zrobiłem na zasadzie, okej, okay, tyle jest pieniędzy, znaczy my w ogóle, jeszcze to jest zabawne, bo ja dostaję pieniądze, w sensie dostajemy pieniądze z Paliną w różnych momentach, więc założyliśmy cały budżet i teraz od tam 10, bo dzisiaj jest 10, od tam 10 dni, jest powiedziane, że ale masz założone więcej pieniędzy niż masz w budżecie, ale ja wiem, że to jest na zasadzie, jak przyjdzie zaraz pensja, no to tak naprawdę...
Dopiero wtedy będzie kwota pełna.
Będzie ta kwota, no. Ale super, polecam, bardzo mi się spodobało. Problem z trackowaniem innych walut po prostu rozwiązałem w taki sposób, że ktoś mi dał bardzo ładny plugin, za który dziękuję. O. Ja po prostu stwierdziłem, że akceptuję pewien stopień uncertainty w kontekście tej kwoty i założyłem, że wahania w postaci tam 2, 3, 4, 5 stówek nie mają takiego dużego dla mnie znaczenia, ale po prostu mam wszystko. I to, co mi się też podoba, to jest, że jak mam na przykład, w sensie są różne typy rachunków bankowych w INABie. Masz rachunki takie, tak zwane, to się nazywa budget, czyli po prostu te takie, z których płacisz co miesiąc, powiedzmy. Loans, czyli twoje kredyty. Jeszcze jest tam, jest tak. Budget, mortgages and tracking accounts. No czyli, że masz budget, czyli to są wszystkie twoje tam checking, savings, cash, credit card, takie standardowe rzeczy. Mortgages, no to są właściwie wszystkie typy różnych kredytów. Jest mortgage, ale jest też other debt i tak dalej. No i tracking accounts, gdzie masz assets, czyli na przykład investments i liability, czyli mortgage, żeby móc sobie tam jakoś układać. To, co jest zajebiste, no to ja mam na przykład, mamy kupione obligacje skarbowe i one, no, rosną w czasie. I jak miałem spendi, to musiałem robić tak, że sprawdzałem, co jest na obligacjach, odejmowałem to, co mam wpisane spendi i wpisywałem tą różnicę, że to jest przychód. No bo tak się to dzieje, nie?
Aha, no bo zobaczyłeś wyższą... No tak, no to ma sens, jasne.
Tak, a w INAP jest po prostu tak, że ja widzę, ile jest na obligacjach skarbowych, klikam edytuj, wpisuję, jaka jest aktualna kwota i on sam mówi, no dobra, to znaczy, że zarobiłeś tyle pieniędzy. I on to po prostu wie, że to jest aset,
a czyli
który może
wzrastać. Pod uwagę datę zmiany kwoty.
Tak, i on wpisuje, że to jest manual balance adjustment, ale to jest o tyle łatwiejsze, że ja nie muszę tej kwoty wyliczać.
No tak.
Bo nie muszę jej podawać. Mhm. A chodzi o to, że ja chcę wiedzieć, o ile te rzeczy rosną, a w Spendit musiałem to liczyć samemu, a tutaj Inap robi to. Więc w każdym razie lepiej mi to działa na głowę, więc wbijamy w tą subskrypcję i po prostu bierzemy to, bo jednak działa to bardzo dobrze do trakowania wszystkiego i trakowania naszych savingów, i trakowania wydatków. Mhm. No, fajne, super. Fajne. I też najbardziej, najsmutniejsze jest to, kiedy stajesz rzeczywistością po mordzie, w postaci chcę mieć odłożone tyle i tyle pieniędzy do końca przyszłego roku. On mówi, no to żeby to zrobić, musisz odkładać więcej pieniędzy niż masz w budżecie. A, no dobra, okej, okay, czyli muszę sobie... I to jest fajne, albo on ci mówi, on też, znaczy interfejsowo, nie w jakiś szczególnie no, mądry tak. sposób, ale on ci podpowiada na przykład, nie? No to może na przykład tu są pieniądze, których... nie używasz, albo nie użyjesz, albo nie użyłeś w zeszłym miesiącu, możesz coś z nimi zrobić, nie? I możesz je przerzucić do innej kubki i tak dalej. Więc fajne. No, to u mnie tak fajnie się zadziało aplikacyjnie, trochę takich ciekawostek.
Doskonale.
Jestem zadowolony z tego, co się wydarzyło w ciągu tych 2 tygodni, jeśli chodzi o, powiedzmy, organizację życia czy pracy. Mhm.
Mhm. No. Nie, ale fajnie, że znalazłeś wreszcie jakby to, co ci odpowiada, nie? Ostatecznie.
Tak bardzo mi się tak bardzo mi odpowiada, że Inap jest na sam, że jest tutaj.
Na pierwszym ekranie, ja cię.
I na dole po prostu, że mogę w dowolnym momencie go nacisnąć i odpalić, bo wcześniej miałem go gdzieś schowanego, nie?
Nice. Super. No to gratulacje. Miłego budżetowania w takim razie. I oby przyniosło skutek tak naprawdę, nie? No bo to jest najważniejsze, żebyś czuł kontrolę i używał tej kontroli. To znaczy, że właśnie, wiesz... w odpowiednich momentach przesuwał sobie te pieniądze z jednego worka do drugiego, ale właśnie po to, żeby na przykład albo oszczędzić więcej, albo...
No, no ci po prostu, wiesz, de facto cię zmusza do tego, żeby każda twoja złotówka miała cel i jak w któryś momencie się wyjebiesz, to że nie jest koniec świata, ale to sprawia, że gdzieś coś musisz przelać. Okay. A tak Spendy mi tego nie mówiło. Spendy było tylko na zasadzie... Właśnie to był problem, że my wrzucaliśmy jakąś kwotę w Spendy, wypierdaliśmy ją całą i na koniec my się tutaj wydaliśmy, tyle wydaliśmy pieniędzy na jedzenie. Mm-hmm. No tak. No ale to nie miało żadnych konsekwencji, nie? Typu, no to skoro wydaliśmy tyle na jedzenie, to na przykład zaczęliśmy wydawać mniej. I tam są budżety, tylko że one działają tak do dupy, że... A tutaj jest prosto.
A jak wpisujesz te transakcje? Nadal ręcznie, manualnie. Tak jak wcześniej?
Tak. Tak, manualnie. Ale lepiej działa tutaj automatyczne pobieranie z banku, więc być może kiedyś to zrobimy. Mm-hmm. No bo ten problem, który był w Spendy, czyli że ona nie mogłaby widzieć mojego konta rewolutowego i tak dalej, to tutaj jest to rozwiązane. Chociaż nie wiem, czy Revoluta wspierają, na pewno wspierają ING, więc powiedzmy jest to...
Właściwie Revolut powinien się
chyba jest,
mieć standardowy tam CSV-kę, czy coś tam oni wystawiają, nie? To jest jakiś tam pliczek.
Tak, ale wiesz co, jest Revolut Polska, więc możesz po prostu, chodzi o to, że oni mogą mieć także automatycznie, jak pobierzesz coś z konta, to od razu się pojawia tam do zaksięgowania w Inabie, nie?
Super. No. I później jakby w Inabie przyporządkowujesz daną transakcję do kategorii, czy tam...
Tak. Tutaj flow dodawania w ogóle transakcji w Inabie wygląda w taki sposób, że masz ekran, na którym wpisujesz sobie, ja tutaj spróbuję zrobić dla osób, które widzą, ale
no.
Jest coś takiego, czyli wybierasz sobie, wpisujesz sobie kwotę, wybierasz kategorię, no czyli który budżet ma to zaboleć i konto. No i tutaj mam do wyboru bardzo dużo kont, no bo to są wszystkie te jakby konta, które gdzieś tam utworzyliśmy. Data, czy transakcja już została, czy przeszła, czy nie przeszła, no bo to jest jakby jedna i ten, no możesz informacje, możesz, żeby te rzeczy były powracające i tak dalej, więc... No a tutaj on teraz mówi, że ja zrobię tak, żeby nie było z wszystkiego widać. Mam na górze...
O. -1300.
Tak. Za dużo pieniędzy założyłeś, przyjacielu. A ja wiem, spoko. That's perfectly fine, bo ja wiem, że to zaraz sobie... Że tak powiem, przyjdę na konto sobie tą kwotę i wtedy będę miał okej, czyli już jest cały budżet Bo teraz jest, zrobiliśmy tak, jakby te pieniądze już były, mm-hmm. one po prostu razem w miesiącu tam przychodzą.
Jasne, jasne.
Także no, fajnie, polecam to, polecam naprawdę, jeśli ktoś chciałby spróbować. Jak ktoś jest studentem, w ogóle może mieć rok za friko.
O, oh, wow.
Widziałem. Tego wymagają tam typu wysłania...
Maila z tej, nie, właśnie z uczelni, wymagają, czy skan legitymacji?
Skanu legitymacji, mm-hmm. bo czegoś takiego, czyli jakiegoś takiego potwierdzenia, że jesteś enrolling. W mail studencki z domeną edu nie wystarczy, w razie czego. Wink, wink.
Jesus.edu.pl, pamiętamy.
No. Także
najlepsza uczelnia świata.
Najlepsza uczelnia świata. No? Tak jak ta Rydzykowska. Tylko, że my uczymy o technologii, będzie bodre.
My, wszystko tak, nie, no my uczymy życia po prostu. Także fajnie, fajnie.
No.
Nie, ale super, super. Inap wygląda i brzmi nieźle. No dobrze, że są takie narzędzia, tylko no, kurde, 400 trzeba przełknąć. No. To, myślę, że to jest tak, że Inap powinien mieć jeszcze defaultowy sposób na to, żeby przy onboardingu, nie? Jak już tam wpiszesz swoje jakby statystyki, mm-hmm. ile przychodzi kasy i tak dalej, myślę, że fajnym sposobem byłoby to, żeby Inap sam za siebie zapłacił, w takim sensie, że sugeruje ci tą kwotę, wiesz, za subskrypcję Inapową gdzieś wcisnąć w taki sposób, że
on,
wiesz,
znaczy,
co chodzi?
Nie robi tego akurat, ale wiem, faktycznie powinna też zwrócić uwagę na sam. To dlaczego on na przykład tego sam automatycznie gdzieś nie zaplanował, że będzie subskrypcja? No bo on wiadomo, nie wie, nie? Czy będziesz chciał to zapłacić, czy nie.
No jasne, ale bardziej, okej, no to wpiszesz, że tak będę płacił, no i on jakby sugeruje ci, że dobra, no to na przykład możesz, jeżeli chcesz, żeby cię to nie zabolało, to możesz zabrać trochę kasy z jedzenia, trochę kasy z tego, trochę kasy z tego, że wiesz, tylko że no musiałby mieć historię tych wszystkich, przynajmniej parę miesięcy zebrane informacje, żeby wiedział, tak, co faktycznie, jak bardzo to jest płynne, jakie są tam marginesy, no więc to tak, wiesz, taki pomysł.
Natomiast aha. oni się chwalą oczywiście temu, że średnio każda osoba, w sensie średnio Inaber oszczędza $600 w 2 miesiące i 6000 w ciągu pierwszego roku korzystania z Inabu. I ja to widzę, my na przykład założyliśmy i w ogóle, żeby było jasne, zajebiście nam na razie idzie, mm-hmm. oszczędzić dużo więcej niż normalnie. Mm-hmm. No i jak to się powiedzie, to się Inap zwróci po miesiącu.
Powiedzmy. No okej.
Okay. Więc...
No to właśnie o tym mówię, nie? Że jakby, żeby zobaczyć, jak bardzo apka, z której korzystasz, pomaga ci faktycznie w tym, żeby oszczędzać, no, nie?
Bardzo fajnie to wygląda i bardzo fajnie to działa, więc ja jestem dobrej myśli i no, na pewno z nami to zostanie, bo to na pewno pomaga nam myśleć o pieniądzach w dużo bardziej komfortowy sposób, mhm. nie? Na przykład ja zacząłem robić w ogóle dziwne kategorie, ale mówię, no przecież... W sensie, bo mamy kategorię taksówki, no bo jeździmy czasowymi mhm. taksówkami, ale ja też zrobiłem kategorię Pawło taksówki, no bo jak ja jeżdżę taksówkami i założyłem sobie budżet dla siebie na taksówki. Mhm. I to jest też, dlatego czasami komunikacją miejską jadę, już tego nie będę robił, bo mam budżet na taksówki. Masakra.
Król,
no, ale to tak.
Król nie będzie jeździł komunikacją.
Nie wiem, jakoś nie... 4 lata jeżdżę głównie... taksówkami. Mm-hmm. Jakby tak spojrzeć na całe mieszkanie w Warszawie, to w sumie powiedziałbym, że 12 lat jeżdżę głównie taksówkami, ale staram się być trochę bardziej conscious i jeździć komunikacją miejską w niektórych przypadkach. Tylko też jak mnie to regularnie bije po mordzie, to jestem coraz mniej nastawiony, nie? Typu, ja wiem, że to, w sensie ja... My privilege as... jest zdenerwowany, kiedy musi dostosowywać swoje życie pod to, kiedy tramwaj będzie odjeżdżał.
Ja to rozumiem.
I już było tak, że wracałem gdzieś i musiałem czekać 20 minut na tramwaj, bo mi jeden odjechał i kolejny był za 20 minut, a to była niedziela, godzina tam 21 czy coś takiego, więc mówię, you motherfuckers, jakbym po prostu mógł, to bym przyjechał sobie normalnie. No ale.
Tak wiadomo. Polecam. Uprzywilejowany biały człowiek, no.
Tak, będzie link polecający, który daje... Co on daje? Inap On chyba daje jakieś pieniądze? I don't know.
Albo miesiąc darmowy, albo co? Nie, bo miesiąc darmowy jest jakby standardowo, nie? Dla każdego.
Tak, 34 dni jest za darmo. In-app recommend. No właśnie sprawdzimy, bo ja bym chciał wiedzieć. Referral program.
O, nawet widzę że dość agresywnie ściągają ludzi z innych rzeczy, bo tu widzę, że Mint umarł tak. I oni mówią, chodźcie do nas, my nigdzie się nie wybieramy. Nieźle. Nice.
Chyba dostaje się dodatkowy miesiąc za darmo.
Okej. Okay. No zawsze
ja
coś.
Ja też dostaję dodatkowy miesiąc za darmo wtedy.
Doskonale, doskonale. Zawsze coś i warto skorzystać, oczywiście.
Oczywiście. Tak, nice. Polecam serdecznie. I jeszcze, kurwa, jedną rzecz chciałem powiedzieć.
A no to dawaj, kochany.
Alternatywę dla... bo to też przeszedłem przez drogę cierniową dotyczącą NextDNS-ów.
Aha.
I na Stack Social, takim pewno kojarzysz Stack Social gówno.
No, kojarzę. Tam są różne... A nie, tego nie znam. Nie, to jest co innego.
Po prostu sprzedają się rzeczy, produkty jakieś gówniane, często tanio, no różnie.
Okej. Okay.
No i to, co chciałem polecić, bo to jest akurat moim zdaniem świetna oferta, to jest, można na Stack Socialu kupić AdGuard Family Plan Lifetime Subscription za 100 zł mniej więcej.
Okej.
I on obsługuje do 9 urządzeń. I to jest AdBlock oczywiście.
Jasne.
Który instalujesz sobie na urządzeniach, w przeglądarce, cokolwiek, i on blokuje wszystkie... To jest taki troszeczkę NextDNS. On pozwala też, ma w ramach planu DNS-y, więc jak chcesz, to akurat ja przekierowałem faktycznie DNS-y z domu do tego i tam też jest limit 300 tysięcy zapytań, ale jest też po prostu aplikacja, która jest AdBlockiem. Fajnie działa na wiele urządzeń, więc można zainstalować sobie w domu i tak dalej. On to wycina te reklamy na poziomie DNS-ów oczywiście też. No i śmiga, więc kupiłem po prostu AdBlocka dla całej rodziny za 80 zł na całe życie AdGuardowego. Działa to spoko.
Jeszcze 24 dni ta oferta ma być niby.
Wojtek, ona jest, jak ja ją kupowałem wczoraj, to było 20. Tak, więc podejrzewam, że to jest jakaś taka dłużej trwająca rzecz, albo wcale nie ten. Natomiast polecam, bo można sobie, to jest, kojarzysz na przykład OneBlock?
No, przewinęło się tych wszystkich blokerów, więc może kojarzę.
Było coś takiego, to też było płatne. No to jest mniej więcej to samo, tylko że różnica jest taka, że jest do tego... apka i tyle. No.
Ale działa dobrze, jak mówisz. No to najważniejsze, no.
Tak.
No, oprócz takich rzeczy wszystkich, o których opowiadałeś, no to też duża rzecz się wydarzyła dosłownie wczoraj, czy to było przedwczoraj. I nasza firma, o której rozmawialiśmy jakiś czas temu i nawet żeśmy tutaj w podcaście długo się zastanawiali nad tym, co faktycznie będzie produktem wyprodukowanym przez firmę Humane, ale już wiemy, już wszystko wiemy. On, oczywiście ten produkt się przewijał wcześniej, bo wiedzieliśmy i widzieliśmy go, było kilka prezentacji.
Dlaczego jak powiedziałeś, co będzie produktem, to chciałem powiedzieć gówno? Nie mogłem się powstrzymać, dlatego to powiedziałem.
Rozumiem.
Zawsze śmieszny żart.
No to prawda. Ale spójrzmy na ten AI PIN, bo to tak naprawdę od tego zaczęli. Podejrzewam, że to nie jest jedyny produkt, chyba że nie styknie i wtedy pewnie będą musieli się zamknąć. Natomiast faktycznie pierwszym ich produktem jest AI PIN, czyli pudełeczko przyczepiane do klapy marynarki albo koszuli, tam kieszeni, whatever, ale gdzieś tam blisko serduszka, które jest takim pudełkiem. Zakładam, że musi mieć kartę SIM w środku jakąś lub eSIM-a. Kosztuje $6.99 plus $24 miesięcznie za jakby ongoing używanie. I co to robi? To jest tak naprawdę pudełko, które ma zastąpić telefon w teorii, w sensie zastąpić naszego smartfona i wyjmuje ze smartfona te najważniejsze funkcje, które są według nich najpotrzebniejsze i używane na co dzień, plus ma bardzo silną integrację z OpenAI, czyli z ChatGPT tak naprawdę. I jakby dzięki temu to jest mądrzejsze niż, oczywiście w teorii, mądrzejsze od naszego telefonu i potrafi dużo więcej rzeczy robić. Na pewno jest mądrzejsze od Siri. Więc jakby tutaj mamy pewność, że rzeczywiście tu, no, sam ChatGPT jest po prostu mądrzejszy, a ten jeszcze przeszukuje internet, bo akurat korzystają chyba z tej wersji, to jest ta czwórka, tak? Że ona już umie, ma dostęp do internetu. No, więc korzystają z tego. No i robią to na kilka sprytnych sposobów i rzeczywiście potrafi to robić różnego rodzaju rzeczy. I ma głośnik, ma mikrofon, więc możemy do tego mówić, możemy tego słuchać, możemy słuchać tego też na słuchawkach bluetoothowych, więc to też jest ważna informacja, bo tam widziałem, że w niektórych wątkach na Twitterze, czy tam na X-ie, ludzie mówili, że no, największym problemem tego urządzenia jest prywatność, nie? Czyli, no bo jeżeli to urządzenie gada z głośnika, no to faktycznie, no ja nie chciałbym, żeby ono mówiło mi, że wiesz, mam spotkanie z imię, nazwisko za X minut w miejscu Y, bo jadę teraz tramwajem na przykład, nie? Więc tutaj te słuchawki bluetoothowe oczywiście są ważne. I tu jest, kurczę, no mam wątpliwości co do sposobu wykorzystania tego, bo ma też rzutnik. To znaczy ten rzutnik laserowy, który rzuca niewielki obraz na naszą dłoń, którą wystawimy przed to urządzenie. I tutaj mam dużo, dużo znaków zapytania, bo na przykład na stronie mają bardzo ładne zdjęcie. O, zobaczcie, mama trzyma swoje dziecko, a na klapie tutaj marynarki ma przyczepiony ten pin i wiesz, że w ogóle super, masz więcej czasu dla dzieci i wiesz, nic ci nie przeszkadza w tym, żeby spędzać z nimi czas. Okej, super, fajnie. A co się dzieje, jeżeli to gówno włączy projektor laserowy i jebnie dziecku w oko?
Nie robi tego. On musisz tego dotknąć.
No ale dobrze, no to dotkniesz i co? Dotkniesz i nie dasz ręki. Nie zasłonisz tego ręką. Co się dzieje wtedy?
Nie, to on nie, znaczy wydaje mi się, że to działa w tym momencie tylko w taki sposób, że musisz to literalnie dotknąć palcem albo dwoma palcami na tym dotykowym. No. Żeby cokolwiek zaczęło się dziać, no. I on wcale wtedy nie zaczyna wyświetlać laserów.
No dobra, kiedy wyświetla lasery? Jak rozpozna moją rękę?
Kurwa, nie wiem, bo
rękę?
To jest zjebany produkt w ogóle od samego początku.
No właśnie ciekawe.
Czy, ja wrócę jeszcze tylko do dema.
No.
Chcę tylko powiedzieć o demo. Po pierwsze, w demo, które jest najmniej po prostu energetycznym demo, jakie widziałem. I to może do niektórych ludzi trafia, jasne. Do mnie raczej nie. Fakt, że zaczyna się od tego, że oni ci pokazują, nie mówią ci nawet, co to robi, tylko, że dostajesz 3 baterie i będziesz musiał je zmieniać w trakcie dnia, ale to jest bardzo prosty sposób. To jest pierwsza rzecz, którą ci kurwa powiedzieli. To jest żenujące. To do tego w trakcie dema zadaję jedno pytanie dotyczące, kiedy jest tam eklips,
tak.
Tam zachód słońca. Nie, zaćmienie słońca. Informacja, którą podał AI PIN, która jest w tym filmie, jest nieprawidłowa, to po pierwsze.
Naprawdę?
Tak. W sensie data jest prawidłowa, miejsce, w którego będziesz mógł je obejrzeć, jest nieprawidłowa. W sensie ono nie będzie widziane z Australii, to po pierwsze. A po drugie, jest taki moment, w którym on pokazuje rękę z ilomaś tam orzeszkami i mówi, pyta, ile to jest protein.
Tak. No.
I że on chciałby je zjeść. To nie jest prawidłowa informacja. Tyle protein jest mniej więcej dwukrotnie, 2,5 tyle orzechów, ile on trzymał w ręku, więc znowu kolejna...
Zawyżył.
Tak, on pokazał tam, przypuśćmy nam, z tych 10 orzeszków, aha. A żeby mieć tam 15 gramów protein, to ktoś tam wyliczył, że trzeba by było zjeść mniej więcej tam 20 parę takich orzeszków. No nieważne, jakby tam po prostu dwie informacje, które zostały tam podane, są nieprawdziwe, więc nie najlepiej to wygląda.
Ale fajnie, że no o tym powiedziałeś, ja tylko powiem, że rzeczywiście ma, to jest jedna z ciekawszych funkcji, tylko jak sam mówisz, nie do końca dobrze działa, ale rzeczywiście rozpoznawanie obrazu trochę mi się kojarzy z takim miksem Google Lens, czyli widzę, co to jest i rozpoznaję to, co co mi pokazujesz przed kamerką i jestem w stanie wyciągnąć na ten temat informacje i właśnie oni na stronie też mówią o tym, że jest w stanie rozpoznawać jedzenie różnego rodzaju i może nam właśnie teoretycznie powiedzieć, ile to ma kalorii, ile to ma cukru, ile to ma protein i tak dalej, tak żebyśmy mogli no, lepiej pilnować diety. No.
Mam takie poczucie wewnętrzne w sobie, w człowieku, że w sensie, kurwa, nie chciałbym być Balmerem mówiący o tym, że iPhone nigdy się nie sprzeda. Mm-hmm. W sensie nie chciałbym, bo dobrze, bo pamiętamy, nie?
Można się przejechać, Nokia no jasne.
Nokia mówiąca, że nikt nigdy nie kupi iPhone'a, po czym Nokii już nie ma. Mm-hmm. I bardzo jestem ostrożny, w sensie chciałbym być ostrożny w takim mówieniu, to jest gówno, którego nikt nie kupi i to jest bezsensowny produkt.
Ale.
Jest mi ciężko uwierzyć, że to jest produkt, który będzie... W sensie, bardzo mi się podoba... Sam Schaefer, którego znamy, no. Wrzucił oczywiście informacje na swojego X-a.
No bo on jest
X-a.
Członkiem tam zespołu, nie?
Tak, on jest chyba tam świrem w social media. No. Nie wiem. Ktoś napisał, że... Komentarz, że nie jestem pewien, co może zrobić to urządzenie za $700 plus 25 zł miesięcznie, czego ChatGPT API nie mogłoby zrobić w 5-dolarowym mikrokontrolerze z 1-dolarową kamerą. A w mojej opinii byłoby to jest produkt, który straci 100% swojego sensu, jak Siri przestanie być gówniana.
Jest. To znaczy... No... Nie do końca. Nie chcę oczywiście bronić ich absolutnie na żadnym poziomie. Natomiast wiesz, no trochę jest tak, że oczywiście Siri jak w końcu, nie wiem, no zrobią, Apple zrobi swój ten AI tak naprawdę, które będzie korzystało z danych, które Apple przecież ma jeszcze lokalnie, z danych o nas i o naszych wszystkich rzeczach, no to będzie petarda, nie? I w sensie, no, myślę, że dokładnie. To nas czeka. Myślę, że ja to dlatego nas czeka. W ogóle,
dlatego jak rozmawiam, myślę na temat, a propos jeszcze tylko wracając taką małą petelkę do app defaults, to im częściej jakby moje decyzje produktowe schodzą od produktów Apple, w sensie od aplikacji natywnych od Apple, to mam takie, nie powinienem tego robić, bo jak zacznę robić dobre produkty, w sensie dobry AI, to będę żałował, nie? Typu... Tam iMessage jak w pewnym momencie kiedyś będzie dobrze zrobione, to na pewno będę żałował, że nie korzystam, no ale właśnie, więc...
No ale teoretycznie, znaczy ja myślę osobiście, że doczekamy się
no,
mądrej Siri,
się...
takiej, która faktycznie bazuje, no bo za dużo już się wydarzyło w świecie AI, żeby Apple zostało w tyle. I myślę, że zresztą nawet były przecieki, że tam trwają prace i oni ładują kupę kasy w to, żeby zrobić, wiesz, sensowne modele językowe, więc no jakby to jest raczej oczywiste, że to się wydarzy. Wracając do tego pina, nie do końca w takim sensie, że no wiesz, do użycia Siri musisz mieć telefon lub słuchawki lub tam whatever, jakieś urządzenie aploskie. To główienko jest inne niż wszystkie. I to ma plus taki, że może być odświeżeniem świata technologicznego na zasadzie, o, mamy nową kategorię urządzenia, nie? Ale ma też bardzo duży minus taki, że adopcja jego w świecie rzeczywistym jest po pierwsze będzie bardzo wolna, po drugie będzie opierała się głównie na tym szczycie, wiesz, technologicznych świrów, którzy koniecznie muszą mieć wszystko i teraz będą chodzić i, wiesz, adwokatować, jak to się mówi po angielsku, to urządzenie i opowiadać o nim, wiesz, innym ludziom, że o, a to działa tak i można zrobić to i tamto. Bo tak naprawdę przez to, że to jest nowa kategoria urządzenia, to musisz się nauczyć z niego korzystać. Ja oglądając to demo, które oni tam pokazywali, low energy na maksa, nie? W sensie miałem wrażenie, że CEO firmy jest niepewny tego urządzenia. Miałem takie poczucie, że on jest tak. Very slow, ja mam... ale oprócz tego w ogóle nie jest podekscytowany tym, że oni to wypuszczają.
Tak, to wygląda jakby musieli, kurwa, to już wypuścić w tym momencie, bo się nagle branża zesrała, bo w sensie, czy inwestorzy stwierdzili, kurwa, no nie no, przecież to jest przegięcie pały, nie?
Wypuszczajcie to gówno. Ale, no, więc...
Jeszcze to kosztuje... przypomnijmy, to kosztuje 700 dolków tak. plus 25 kolejnych co miesiąc.
Stówa miesięcznie.
Kupujesz sobie broszkę, żeby mieć płacić za nią stówę miesięcznie. Dramat.
To jest dużo. I jakby...
Wiadomo, że kolejne instancje będą tańsze i to może być
kolejne instancje będą tańsze, kolejne instancje może nie będą musiały mieć jakieś... wymienianych baterii, kolejne instancje może będą miały lepszy rzutnik, może będą szybciej reagować na przykład.
Bo... Jak Steam Deck OLED.
Właśnie, to za chwilę, to jeszcze pod koniec, dobra. Na pewno o tym opowiemy. Natomiast AI Pin wydaje mi się, że będzie miał bardzo trudną, znaczy Humane tak naprawdę, będzie miał bardzo trudną misję jakby spopularyzowania tego typu urządzenia, bo tak naprawdę to jest miks wielu rzeczy, które już znamy, bo chociażby tak, to, funkcja to tłumaczenia, być... nie? Tłumaczenia na żywo.
Świetnie, świetnie super. To brzmi i w ogóle świetnie wyglądało, tylko...
Ale przepraszam bardzo, przypomnę, że Google Pixel ze swoimi batsami tymi mądrymi ogłosił tego typu tłumaczenie ile lat temu?
3-4?
I to na bieżąco faktycznie działa dokładnie tak, jak oni pokazali, no, na wybranych językach, ale jednak. Tutaj zresztą też nie wiem na ile języków obsługuje, ale no, będzie obsługiwać tyle, ile OpenAI, nie? Jakby ile chat GPT tak naprawdę, więc polski na pewno tam wśród tych języków do tłumaczenia jest, w sensie no, tak mi się wydaje. I znowu, czy na przykład wyobrażasz sobie, że ktoś chodzi tylko z AI PIN, nie ma telefonu i nie ma zegarka, nie ma inteligentnych okularów czy czegokolwiek innego?
Nope.
A to jest cel Humane. Bo im zależy na tym, żebyś się odłączył od tego, wiesz, porzucił kajdany technologii i czuł się wolny.
Tak, nie widzę tego, bo świat, kurwa, tak nie wygląda.
I teraz...
I to nie, ja wiem, że oni chcą zmienić świat, tylko że ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której jadę tramwajem i muszę na tym AIP nie wysłać SMS-a, bo z kimś porozmawiać przez telefon, że to jest kurwa dramat.
I musisz powiedzieć, znaczy, załóżmy, że masz słuchawki, okej? Okay? No jakby nikt nie słyszy tego, co mówi ktoś do ciebie, ale ty mówisz na głos i ty wydajesz polecenia na głos, to nadal, mimo upływu czasu, a minęło nie. X lat.
Zresztą jak ktoś mówi w tramwaju, jak ktoś... jakby jest głośny w tramwaju, bo robi jakieś takie rzeczy, to ja bym po prostu te tysiące spojrzeń, które ludzie mają z taką pogardą dla człowieka, który po prostu nagle, wiesz, zaczyna grać rzeczy na głos, masz takie ja pierdolę. I jeszcze wyobraź sobie to. Wyślij SMS-a! Nie, żebym lepiej brzmił. Lepiej brzmił, żeby był bardziej szczęśliwy, bo jest nieszczęśliwy w tym momencie.
Słuchaj, no jestem w tramwaju. Weź go wyślij tak, jakbym był w tramwaju.
Tak, i jest w SMS-ie jest napisane. Cześć Mateusz, jadę tramwajem, tudum, tudum. Jadę tramwajem teraz i właśnie będę niedługo u ciebie, tudum, tudum. Następny przystanek Wierzbicka.
I słychać właśnie następny przystanek. Doskonałe.
Arkady, kapitol.
Doskonałe. No,
masakra.
Jest to no, dużo wyzwań i uważam, że nie przebiją się do...
No mnie nie siedzi mi.
Nie będą produktem masowym. Nie sądzę. Myślę, że będzie trochę świrów, którzy będą z tym chodzić.
Wiesz, to może być, możemy znowu użyć analogii do iPhone'a, no. Że to jest tak jak z pierwszym iPhone'em. Pierwszy iPhone był dostępny tylko w sieci AT&T i wiesz, nie działał coś tam. I to było właściwie urządzenie, które kupowałeś troszeczkę jako obietnicę tego, czym to urządzenie może za jakiś czas być, prawda? Ale kurczę... Podoba mi się w ogóle, to co mi się podoba, na przykład to jest fajne to, że a propos obietnicy urządzenia, którym to może być, co jak MKBHD mówi zawsze jest błędem, że to nie ma tam aplikacji, tylko są experience na takiej zasadzie, że jak coś mówisz, to co się dzieje, odpowiednia rzecz, nie? Tylko, że...
W teorii to jest najbardziej intuicyjna jakby twoja interakcja z komputerem. W teorii.
Tak, w teorii. Mm. Niestety... Ja w komputerach robię, słuchaj, całe swoje życie i rzadko kiedy jest tak, że one robią dokładnie to, co im powiem, a często robienie dokładnie tego, co powiedziałem, nie jest tak naprawdę tym, czego oczekiwałbym od komputera, albo co powinien komputer zrobić, bo jest jakiś tam, no nie wiem, ja nie czuję, że to jest produkt, który się przyjmie. Bardzo widziałem na Mastodonie dużo komentarzy na temat tego, że to jest po prostu failure z ich strony i że ewidentnie był tutaj jakiś push inwestorski, że musicie to zrobić i tak dalej.
A pamiętasz, teraz mi się przypomniało, pamiętasz Casey Neistat kiedyś zainwestował w taki pro startup, tylko że to apka była na telefony. Apka, Nothing. Która robiła story, ale tylko wtedy, jak przyłożysz telefon blisko ciała.
Beam?
Beam, dokładnie. No. Gdzieś coś tam takie...
Casey Neistat zainwestował w ogóle bardzo dużo pieniędzy, coś nie wiem ile, w Nothing.
A, w tą, co robią telefony?
Co robią telefony i słuchawki w tym momencie. Okay. I w ogóle Nothing 2 jest... przepięknym urządzeniem. W ogóle podoba mi się ten design language ich. Nawet były jakieś Amazon Prime Days jakiś czas temu i rozważałem, czy nie kupić sobie ich pchełek wyciszających, tych Nothing Air 2 czy coś takiego, bo mówię, kurde, wygląda to fajnie. Wyciszają tło i one kosztowały poniżej chyba 500. Mówię, kurwa, no to jest dobry deal. Więc jak miałbym strzelać, to powiedziałbym, że to jest moim zdaniem firma, która będzie robiła... bardziej rzeczy sensowne niż Humane. I moim zdaniem Humane czeka bardzo podobny los jak Essential. Zniknął w pewnym momencie, ktoś ich kupi i nara. Ktoś mówi, że Apple wygląda, jakby mogło być firmą, która by ich kupiło. Ale Apple było też firmą, którą wyjebała tego CEO z roboty, bo on został zwolniony przez Apple.
A, to nie wiedziałem, bo on wszędzie się chwalą, że były pracownik Apple.
Bo on wymyślił, tam pracował przy interfejsie, przy pierwszym iPhone'ie i tak dalej, więc jakby to jest tak, że on ma zasługi i on nawet w patentach jest, no wiesz, w sensie to nie jest ziomek znikąd.
No jasne.
Natomiast Apple ostatecznie go wyjebało i nie sądzę, żeby chcieli go przyjąć ponownie, kupując jego firmę.
Wydaje mi się, że właśnie, to jest też fajne, dobrze, że o tym powiedziałeś, bo miałem taką myśl, jak rozmawialiśmy o tym pinie, że dzisiaj bardzo trudno, ekstremalnie trudno jest wypuścić produkt, który ma zastąpić inne produkty. Typu telefon, typu zegarek, typu słuchawki, znaczy no słuchawki nie, ale wiesz, jakby dzisiaj dużo łatwiej jest wpasować się gdzieś w świat technologiczny, jaki nas otacza na co dzień. To znaczy, okej, możemy wypuścić produkt, który będzie inaczej wyglądał, był ciekawy, bla, 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 ale współpracuje z twoim telefonem, współpracuje z twoimi słuchawkami, no tu PIN rzeczywiście współpracuje, więc to jest okej. Współpracuje z tym, co masz. Tym, co masz, albo potencjalnie mógłbyś mieć. I Apple jakby idzie tą stroną, nie? Jakby oni swoją strategię wypuszczania nowych produktów opierają o to, że inne produkty ich, tej firmy już masz. I to jest dużo lepsze, bo ty masz poczucie, coś tak... jestem gotowy na ten produkt, bo mam iPhone'a,
mam całą resztę...
bo mam to, bo mam to. Kumasz?
Federico napisał, że AI PIN, gdyby wypuściło Apple jako companion dla iPhone'a, to by był Instabuy. No, gdyby jeszcze Siri nie była chujowa, to jest...
No, wiadomo, no.
Jak przyjdą te czasy, kiedy Siri będzie naprawdę niegłupia, to będzie niesamowite.
Też tak myślę.
Wyobrażasz sobie to? To będzie szalone.
No.
Nagle HomePody przestaną być używane do zarządzania domem i ustawiania timerów, tylko będą mogły odpowiadać na literalnie trudne czy interesujące pytania. No bo... I nie wiem, to co mnie na przykład iPhone, który mój, miałem wyłączony Wi-Fi w swoim iPhone'ie i Siri nie potrafi oddać przypomnienia do telefonu.
O!
Do mojego konta, mimo tego, że rozpoznała mój głos, nie?
Ciekawe.
Więc może kiedyś...
Może. No, trochę się tylko jednak boję jednej rzeczy. To znaczy, że jak Apple... Bo... To na dwoje babka wróżyła. Z jednej strony oni czasem robią takie rzeczy, że no, kupujesz sprzęt od Apple, więc software masz za free. I wszystkie rzeczy, które my dajemy software'owo, możesz z nich korzystać ile chcesz, bez ograniczeń.
Nie do końca prawda.
Znaczy no, ale...
Apple Music jest dodatkową subskrypcją, TV jest dodatkową subskrypcją, iCloud jest dodatkową subskrypcją.
I teraz pytanie, no wiadomo. I teraz właśnie pytanie, bo oni muszą przechodzić na subskrypcję po to, żeby zarabiać, żeby ten cash flow był zachowany. I teraz co jeżeli zrobią Siri Plus? I teraz każdy z nas ma dostęp do takiej zwykłej Siri, jak jest, ale chcesz mieć zajebistą? Proszę bardzo, proszę o pieniążki.
No, interesujące. Ja bym pewno, zależy jak, w sensie podejrzewam, że byłoby to included in Apple One subscription, więc żeby to miało ręce i nogi i podejrzewam, że bym kupił, jeśli byłaby sensowna. Ale ja wiele lat nie korzystałem już z Google Asystenta, sam jestem ciekaw, bo on ma barda w sobie, nie? Teraz Google Asystent.
No.
Jestem ciekaw, jak teraz działa Google Asystent na telefonie. Jak to w ogóle, czy to jest dobra usługa, czy to nie jest, czy to jest wartościowy temat do korzystania. Jak ktoś ma Androida, to może nam popowiedzieć, jak to wygląda.
Czyli rozumiem, że AI PIN raczej nie kupujesz.
Nie, raczej nie. Okay. Chyba też nie będzie w Polsce dostępny. Nie?
No nie, tylko jednak... w Stanach na razie. 16 teraz będzie start preorderów. Tylko w Stanach, więc no wiadomo.
Mnie przekonuje, no powiem ci szczerze, nie będę ukrywał.
No ja czuję, że to może być, bo jeszcze zobacz, w Stanach jeszcze tu może budzić inne skojarzenia dodatkowo. To znaczy na przykład bodycam policyjne. I wiesz, jak, bo teraz zobacz, co się wydarzyło, jak Google Glass wyszło, nie? Pierwsze, pamiętamy, zakaz wchodzenia z Google Glass do restauracji, ludzie patrzyli na wszystkich krzywo na maksa, bo pewnie mnie nagrywasz i tak dalej. A teraz masz taki pin wiszący na tym i z oczkiem, które ewidentnie sugeruje, że tam jest kamera.
Mnie się dalej podoba koncept okularów w ogóle.
Ja to też jest cały czas rzecz, jestem, uważam, że wrócić? Jeżeli już... Jeżeli jakikolwiek produkt taki, który wyświetla ci informacje i integruje się z twoim telefonem, wiesz, powiadomienia, coś tam, poza zegarkiem, to właśnie będą okulary.
Jedyna rzecz, która mnie w jakiś sposób boli, to na przykład, że jedyne okulary, gdybym teraz chciał kupić, które robią cokolwiek mądrego,
Meta.
To są dokładnie.
Yep. Też tak uważam, bo to są sensowne Ray-Bany, wyglądają naprawdę spoko.
Wyglądają normalnie, nie?
Wyglądają normalnie i ja chętnie bym naprawdę może nawet kupił, natomiast no, wstrzymuje mnie to, że to jednak jest produkt od Mety, czy współpracujący tylko
tak,
z Metą.
No bo ja nie korzystam z Facebooka, no tak, czy no. Z Instagrama w taki sposób, żeby miało to dla mnie wartość. Gdyby to było na zasadzie Ray-Ban, no, ja rozumiem ten appeal, że jeśli chcesz mieć, no dobra, bo chciałem powiedzieć, że rozumiem ten appeal, no bo jednak Meta to nie zabija swoich produktów tak, że kupisz okulary, które zaraz będą useless.
No.
Nie do końca. A Spectacles w ogóle jeszcze istnieją?
Istnieją, ale no wiesz, no Snap.
Bo to, no ja wiem, ale to lepszy Snap niż
zgadzam
niż
się.
Ten.
Zgadzam się, mać, natomiast
one
no one są dość
widziałeś,
drogie,
jak one
wiesz.
Wyglądają? Widzisz, jak one wyglądają? Zobacz to.
A tak, teraz zmienili na takie kwadratowe. To te poprzednie chyba były fajniejsze, mam wrażenie. A nie, poczekaj,
no
bo to
no
są
to...
tak.
A one są AR, okej. Okay.
Właśnie, bo to są te z AR, a Spectacles 3 to są takie lenonki, bym powiedział bardziej.
Tak, ale...
No ty...
That went south, powiedziałbym.
No nie wiem, no też nie przekonuje. W sensie, bo ja na pewno... Przekonuje mnie jeden koncept. Kamera cały czas dostępna w okularach.
Tak,
i możliwość faktycznie szybkiego nagrania czegokolwiek, nie? Że nie musisz wyciągać telefonu z kieszeni, możesz coś nagrać, możesz zrobić czemuś zdjęcie. That's fine, that's okay. I AI PIN też to robi, nie? Jakby wystarczy dwa razy tapnąć tam dwoma palcami na tym i to zrobi zdjęcie, nie? Jakby spoko. Bardzo fajnie, niech robi i niech to tak działa, bo wydaje mi się, że tego typu kategoria urządzeń, czy jakkolwiek...
Ubieram Snapchat. Bo można sprawdzić, jak się wygląda w tych okularach. No.
No w każdym razie, wiesz, jakby uważam, że jest miejsce na rynku na jakieś urządzenie, które będzie może nawet po prostu kamerą, która potrafi nagrać, potrafi zrobić zdjęcie i przesyła ci to do telefonu.
Google Glass, proszę, bring back Google Glass. To jest po prostu jakby... One nie sprzedały się tak dobrze tylko dlatego, że się nie sprzedały w Polsce. Słuchajcie, no jakby dajcie do Polaków. Ja bym je Polakiem.
Dajcie Polakom.
Ja totalnie bym z nich korzystał.
No myślę, że nie. Ale ciekawy jestem, czy byś korzystał ze Spectacles i Snapa. Bo one, żeby było jasne, ja korzystałem z nich, jak pracowałem jeszcze w Onecie. I one nie były zbyt wygodne jeżeli chodzi o zgrywanie tego materiału później na telefon. To był taki proces niezbyt przyjemny, szczerze mówiąc, i długo trwał. Więc, jakby tu było dużo do zrobienia. Może te trójki robią to lepiej, może zgrywają na bieżąco. Ja bym na przykład chciał, żeby to po prostu wysyłało od razu, zdjęcia na telefon, a nie, że ja teraz siadam po całym dniu i teraz zgrywam i tak dalej, no bo to by było, niezbyt. Świetnie wyglądasz w spectacles, naprawdę.
Nie wyglądają dobrze, nie chciałbym ich nosić, powiem ci szczerze.
Wyglądają jak takie okulary, które się memicznie zakłada jako taki czarny pasek po prostu, że jesteś, wiesz. Paweł O.
Dope. Paweł O. Dope. Thank you, but no thank you. No.
Ale może kiedyś. Ja liczę na to, że Apple kiedyś wypuści jakieś swoje okulary i nie będzie to Vision Pro i to będzie faktycznie coś, co jest raczej takim peryskopem, nie? Czyli po prostu kamera wyjęta z telefonu i wpuszczona blisko oka po to, żebyś mógł robić szybko foty i to by było spoko. No ale może kiedyś. Tymczasem kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękujemy serdecznie wszystkim słuchaczom. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, dajcie ocenę na Spotify. Obserwujcie nas, Pawła Orzecha i mnie w socjalach. Ja nadal jestem na X-ie. Orzeszka znajdziecie na Mastodonie bardziej. No i tyle. Widzimy się za tydzień, a patronów zapraszamy już za chwilę.
Na kolejny dodatkowy content.
Content dla patronów jest dobry. Myślę, że warto.
Do usłyszenia.
Buziaki.
Pa.
Pa.
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.